Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. W ostatnich tygodniach w sferze publicznej wydarzyło się sporo rzeczy, które kazały mi zastanowić się nad sprawami lojalności, wierności i zdrady. Uświadomiłem sobie, że o tej ostatniej najczęściej mówi się w naszych czasach w kontekście związków. Zdrada w małżeństwie czy innym związku to dość częsty temat rozmów i chyba jeden z tematów najczęściej poruszanych w mediach i w kulturze. Publicyści i psychologowie prowadzą dysputy na temat tego, co właściwie oznacza to pojęcie. Gdzie zaczyna się zdrada? Jak na nią reagować? I oczywiście, jak dalej żyć, kiedy padniemy jej ofiarą? Od razu zaznaczę, że nie zamierzam moralizować w sprawach obyczajowych. Każdy z nas ma własne sumienie, a ludzkie losy bywają bardzo pokręcone. Nie chcę też raczyć Państwa głębszymi przemyśleniami na ten temat. Podejrzewam, że w moim spojrzeniu na te sprawy nie różnię się od większości z Was. Uważam, że nielojalność czy zdrada w rodzinie kończy się najczęściej cierpieniem wszystkich jej członków, łącznie z tym, kto zdradził czy był nielojalny. Wspomniałem o tym, bo widzę pewne analogie między rodziną a państwem, o którym lubię myśleć jako rodzinie w skali makro. Tyle tytułem wprowadzenia. Głównym powodem do wspomnianych przemyśleń była decyzja sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nakazująca wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Na pewno większość z Państwa doskonale pamięta batalię o Turów z 2021 roku po kuriozalnej decyzji sędzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym zamknięciu kopalni jako tymczasowym środku zabezpieczającym w postępowaniu wytoczonym nam przez ówczesny rząd Czech. Rozwiązaliśmy problem z Czechami w miarę szybko, po wyborach u naszych południowych sąsiadów. Jednak, jak się okazuje, sprawa miała drugie dno, bo problem wrócił za sprawą głównie niemieckich organizacji ekologicznych. Choć wypadałoby wziąć przymiotnik ekologicznych w cudzysłów. Już tłumaczę dlaczego. Nie wszyscy z Państwa zdają sobie sprawę z tego, że w rejonie, w którym działa ta jedna polska kopalnia, funkcjonuje jeszcze ładnych kilka podobnych. 5 w Czechach i 4 w Niemczech. Niektóre dosłownie rzut beretem od granicy. Ale tylko Turów trafił przed sąd. Tyle jeśli chodzi o czystość intencji ekologów z zagranicy. Sami wystawiają sobie świadectwo. Ważniejszą sprawą jest znaczenie kopalni i elektrowni Turów dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, dla rynku pracy i dla gospodarki tej części kraju, a właściwie dla gospodarki całego kraju. Zdaję sobie sprawę z tego, że dość łatwo przejść nad tą sprawą do porządku dziennego, słysząc tylko te polityczno-ekonomiczne pojęcia. Zwłaszcza jeśli mieszka się daleko od Bogatyni, daleko od Zgorzelca, a nawet daleko od Wrocławia. A oto nie trudno. Bogatynia to niewielkie miasto, znajduje się na krańcu mapy kraju w jej południowo-zachodnim rogu. Żeby zrozumieć znaczenie decyzji sędziego, trzeba uświadomić sobie, że od kopalni Turów zależą dostawy prądu dla ponad 2 milionów gospodarstw domowych. Trzeba wiedzieć, że od działania kopalni zależą dostawy ciepła dla kilkunastu tysięcy mieszkańców Bogatyni. Do tego kopalnia i działająca razem z nią elektrownia są głównymi pracodawcami w regionie. Ich zamknięcie oznaczałoby natychmiastowe problemy z utrzymaniem dla nawet 60, niektórzy mówią nawet 80 tysięcy ludzi. Bo oprócz kilku tysięcy ludzi pracujących w tych zakładach są jeszcze dziesiątki tysięcy zatrudnionych u kooperantów oraz pracujących w różnego rodzaju usługach w regionie. Od fryzjerek po kucharzy. Zamknięcie kopalni w Turowie byłoby dla niespełna 20-tysięcznej Bogatyni i okolicznych miejscowości gospodarczym kataklizmem, dramatem całej społeczności, koniecznością zaczynania wszystkiego od zera. Uświadommy to sobie, proszę. Byłoby, ale nie będzie, bo nasz rząd na to nie pozwoli. Czy polski sędzia mógł wydać wyrok, który niesie takie konsekwencje dla polskiego społeczeństwa? Można ironicznie powiedzieć, że mógł, skoro zrobił. I jest w Polsce wielu, zbyt wielu polityków, którzy tak tę sprawę komentowali i dalej komentują. Więc zadam pytanie inaczej. Czy polski sędzia w imię zabezpieczenia interesu procesowego zagranicznych organizacji ma prawo skazać kilkanaście tysięcy polskich obywateli na brak ogrzewania? Czy polski sędzia ma prawo skazać kilkadziesiąt tysięcy polskich obywateli na biedę? Czy ma prawo narazić bezpieczeństwo dostaw energii dla ponad 2 milionów polskich rodzin? Dla mnie odpowiedź na te wszystkie pytania jest jedna i oczywista. Nie. Nie ma prawa. Nie tylko dlatego, że taki wyrok nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, ale także ze względu na zobowiązanie, które każdy polski sędzia składa, obejmując urząd. Słowa ślubowania sędziego zaczynają się od słów. Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. I są nie mniej ważne niż zakończenie, w którym ślubuję w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dla mnie cała ta sprawa Turowa i w odniesieniu do niektórych wypowiedzi posłów opozycji, a nawet przywódców opozycji, a zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, ale również w postępowaniu niektórych sędziów, to najbardziej jaskrawy przykład sprzeniewierzenia się Polsce, bo najświeższy i zagrażający realnie i bezpośrednio wielu z nas. Ale niestety jest tego więcej. Pamiętamy dobrze, a ci z nas, którzy nie mogą tego pamiętać, znają to doskonale z historii, że działała w Polsce ogromna grupa polityków, którzy wysługiwali się interesom Rosji Sowieckiej, wysługiwali się Moskwie. Ale także i w III Rzeczpospolitej działa w Polsce grupa polityków, którzy przedkładają swój własny interes i lojalność wobec swojej partii, a może wobec jakichś innych mocodawców, nad interes Polaków, nad lojalność wobec Polski. To ich postawa i ich bezpośrednie działania w dużej mierze przyczyniły się do sytuacji takiej, jak ta, o której dzisiaj mówię. Otwarcie i bez najmniejszego wstydu występują przeciwko własnemu krajowi w nadziei na to, że wywołując katastrofy, obalą rząd i przejmą władzę. Czy powoływanie się przy tym na praworządność i obronę demokracji nie jest zwykłą kpiną? Czy może zatem być coś bardziej groteskowego niż dodawanie słowa demokratyczne za każdym razem, kiedy z ust tych polityków pada słowo opozycja? Czy ktoś, kto wypowiada te słowa, a jednocześnie na każdym kroku podważa werdykt demokratycznych wyborów, może być traktowany poważnie? Czy ktoś, kto walczy obcymi rękami z rządem wybranym w demokratycznych wyborach, może z czystym sumieniem mówić, że ma Polskę w sercu? Zadajcie sobie Państwo pytanie, czy zabieganie o kary Komisji Europejskiej dla własnego państwa albo wzywanie do zaprzestania pomocy wojskowej dla Polski w obliczu wojny na Ukrainie to działanie przeciw Prawu i Sprawiedliwości czy przeciw Polsce? Rządza władzy kontra wierność i lojalność wobec ojczyzny. To podstawowy test dla każdego polityka. Każdy, kto go obleje, nie powinien istnieć w polityce. To standard w zachodnim świecie. Jak nisko można upaść, skoro są tacy, którzy wykorzystują obce siły, zewnętrzne instytucje czy media do walki o władzę we własnym kraju? Czy nie przypomina to Państwu jakiejś epoki z naszej historii? Bo mi przypomina. Co najmniej XVIII wiek. Brak lojalności i wierności ojczyźnie to po prostu zdrada. Podsumowując ten wątek o nielojalności i zdradzie, można powiedzieć, że ona tak samo w rodzinie, jak i w szerszych wymiarach społecznych zawsze prowadzi do nieszczęść. Osłabia więzi, zatruwa nieufnością i rozbija wspólnotę. Powiedziałem dziś wiele gorzkich słów, dlatego chciałbym na koniec wlać w Państwa serce trochę optymizmu. Lubię o sobie myśleć jako o realiście, ale w sprawach serca, a więc i ojczyzny, chyba jestem jednak optymistą. Wolę historię z happy endem, w których zbłąkane owieczki wracają na łono rodziny, uzyskują przebaczenie i próbują naprawić swoje błędy. Nie tracę wiary w poprawę nawet najczarniejszych owiec polskiej polityki. Wierzę też w siłę tego wszystkiego, co nas łączy. Więc na koniec pozwolę sobie odnieść się do ostatniej dyskusji na temat znajomości naszego hymnu. I będę tu adwokatem diabła. Najpierw jednak zaznaczę, że moim zdaniem hymn powinien oczywiście znać i jak najczęściej śpiewać każdy polski obywatel i każdy, kto czuje się Polakiem. Znajomość hymnu, kiedy jest się reprezentantem narodu i obywateli, to dla mnie sprawa dość oczywista. Nie dziwię się reakcją ludzi na problemy z jego znajomością, wśród polskich liderów politycznych. Jednak bądźmy szczerzy, nie wiem, czy naprawdę wszyscy mogliby tak pięknie wyrecytować wszystkie zwrotki, a zwłaszcza na wyrywki. Zresztą samo pytanie na wyrywki kojarzę raczej jako jeden z chwytów nauczycieli, mający zdemaskować niewiedzę uczniów. I uważam, że pytanie na wyrywki pozwala prędzej sprawdzić refleks niż wiedzę. Bogiem a prawdą to wydaje mi się, że wielu z nas i także wielu polityków miałoby problem z zacytowaniem hymnu od czwartej zwrotki. Zwłaszcza, że najczęściej śpiewamy pierwszą albo pierwsze dwie. Myślę, że koniec końców z całej tej sytuacji wyniknie coś dobrego. Można powiedzieć, że czwarta zwrotka wraca pod strzechy i na salony. Hasło Mazurek Dąbrowskiego na pewno zyskało w rankingach internetowych wyszukiwarek. Ja od siebie dodam jeszcze jedną zwrotkę, której naprawdę za często nie śpiewamy. A szkoda. Ona brzmi mniej więcej tak. Od razu zaznaczam, że mniej więcej dlatego, że są różne wersje. Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przypałasza. Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Efekt tej całej sytuacji z Mazurkiem Dąbrowskiego będzie zatem ostatecznie taki, że znajomość naszego hymnu wzrośnie. Nic, tylko się cieszyć. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.